Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, mili Państwo. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który dźwięczał mi w głowie od naprawdę długiego czasu, ale nie potrafiłam jakoś się z nim uporać. Nie tylko od tej strony podcastowej, merytorycznej, storytellingowej, ale też sama we łbie toczyłam z nim długą i zaciętą batalię, która wciąż trwa, ale niektóre rzeczy mam wrażenie potrafię już nazwać. Zatem dziś na tapet weźmiemy sobie temat strachu. I spokojnie, podcasty mi się nie pomyliły, nie będziemy tu gadać o duchach. Po te treści możecie zajrzeć do bardzo strasznego podcastu. Ja się generalnie lubię bać, tak wiecie, w celach rozrywkowych. To nie jest żaden problem. Problem zaczyna się w momencie, w którym boisz się zapytać o drogę, stanąć w swojej obronie, zająć stanowisko w określonej sprawie, czy odpisać na maila. Brzmi znajomo? Zatem zapraszam do dzisiejszego odcinka bardzo brzydkiego podcastu. Wypadałoby zacząć od definicji strachu, bo chociaż sam termin wydaje się być dobrze nam znany, to gdyby ktoś zapytał mnie, czym jest strach, musiałabym chwilę pokombinować, żeby udzielić mu takiej jednoznacznej, zwięzłej odpowiedzi. Zatem za Wikipedią czytamy. Strach, jedna z podstawowych cech pierwotnych, nie tylko ludzka, mająca swe źródło w instynkcie przetrwania. Stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia. Naturalną reakcją organizmu jest na przykład odruch silnego napięcia mięśni, a w konsekwencji ucieczka lub walka. Gdybym jednak ja miała ukuć jakąś definicję tego mojego strachu, powiedziałabym, że ten mój strach jest stanem paraliżu. Tam nie ma uciekaj albo walcz, tam jest zastygnij. Jestem jak mały gryzoń w momencie niebezpieczeństwa, oczywiście zwykle kompletnie wyimaginowanego, do czego sobie jeszcze dotrzemy. Po prostu udaję, że nie istnieje. To zastyganie powstrzymuje mnie przed działaniem i pojawia się najczęściej, kiedy muszę wykonać zdecydowany krok przybliżający mnie do celu. I nie zawsze chodzi o wielkie cele. Czasem po prostu, nie wiem, o kupno mydła do rąk. To nie będzie podcast pod tytułem Porzuć strach i sięgaj po marzenia. Większość tych moich marzeń i marzonek wciąż jest jedynie zapiskiem w notatniku, więc zanim zaczniecie kręcić nosem, że o, Chmielewska sili się na coachingowy odcinek, to pamiętajcie, że jedziemy dokładnie na tym samym wózku. Mam jednak wrażenie, że do tego mojego wózka udało mi się w ostatnim czasie domontować silniczek i o tym właśnie chciałabym Wam dzisiaj poopowiadać, ale to za chwilę. Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że całe moje życie oparte było na strachu. I nie wiem, skąd mi się to wzięło. Winę zrzucam trochę na wychowanie, bo moja mama, kocham cię mamo, ale muszę to powiedzieć, była absolutnie przewrażliwiona na moim punkcie. Kiedy się słyszy nieustannie, uważaj, bo się przewrócisz, uważaj, bo się poparzysz, uważaj, bo się ubrudzisz, uważaj, bo cię okradną, to w końcu to uważanie wchodzi w krew na tyle mocno, że uważa się dosłownie na wszystko. I tu mała gwiazdka, ten rodzaj uważania nie należy mylić z uważnością, czasem wręcz bywa jego kompletną odwrotnością. Z drugiej strony zrzucam to na karb mojej po prostu wiotkiej konstrukcji, która została mi wbudowana od początku, z którą się urodziłam. W końcu mojego brata, tak, wychowywały dokładnie te same osoby, moja mama i mój tata, a jesteśmy jak ogień i woda. Zatem zdaje mi się, że to też po części po prostu ja. Chociaż domyślam się, że pewnie jakieś mądre głowy wyjaśniłyby mi teraz, że to tak nie działa, bo nie ma tak, że coś jest po prostu, że wszystko z czegoś wynika. Nie wiem, ale bałam się od zawsze. Bałam się dzieci w szkole, własnych myśli, hałasu, otoczenia, własnego zdania, zdania innych, że umrę, że się wywrócę, że powiem coś głupiego. Warto byłoby tu zaznaczyć, że mówimy w tym odcinku o takim w miarę zwykłym, no właśnie, bo co to oznacza zwykły, tak? Ale takim nieokreślonym jako zaburzenie baniu się lęku. Nie o fobiach, traumach czy atakach paniki, które w moim życiu miały tylko krótki epizod i były spowodowane zjebanym miejscem pracy. Już nie boję się tego mówić, sorry. Po prostu Od kiedy pamiętam, towarzyszyły mi takie właśnie czarne myśli, czarne scenariusze. A co będzie jeśli? I to jeśli urastało do rangi jakiegoś olbrzyma z wielkimi oczyma i kłami do ziemi, którego zaczynałam bać się jak niczego innego w życiu, a przecież z początku to był jakiś nieistotny drobiazg, który mi w głowie urósł i zwykle tam dokonywał żywota. No właśnie, bo to jest najciekawsze, że większość tych moich strachów nigdy, przenigdy nie opuściła mojej głowy. Ja, i myślę, że nie tylko ja, potrafię tygodniami roztrząsać daną sytuację, która nigdy nie będzie miała miejsca, która jest absolutnie zmyślona. Jakby się tak dobrze nad tym zastanowić i stanąć sama przed sobą w takiej kompletnej szczerości, to ten wyimaginowany strach, ten zupełnie nieistniejący powód do lęku zepsuł mi w życiu więcej niż czynniki zewnętrzne. Odbierał radość z ważnych zdarzeń, powstrzymywał przed działaniem, zabierał okazję, spokojny sen, wewnętrzną siłę. I nie chcę tu wchodzić w bardzo określone historie, poza jedną, która w zasadzie zainspirowała mnie do nagrania tego odcinka. Swoją ostatnią batalię ze strachem stoczyłam dosłownie tydzień temu i pierwszą taką moją obserwacją była myśl, którą zresztą podzieliłam się już z wami na stories, bo mnie uderzyła dosłownie, więc musiałam to zrobić błyskawicznie, że wielkość strachu, wielkość wyzwania, przed którym stoimy, jest względna i zależy od innego elementu, dzięki któremu możemy określić jej skalę, faktyczną wielkość naszego strachu w chwili obecnej, albo przynajmniej tę, którą sugeruje ten strach większy. Ojej, namieszałam, może inaczej. Miałam przed sobą dwie podróże. Jedna do Warszawy na jednodniowy wyjazd służbowy, w który wliczało się wystąpienie przed kamerami w studio, podróż pociągiem w dwie strony i oczywiście przemieszczanie się samodzielne po stolicy, ale następnego dnia miałam w perspektywie samotny lot do obcego państwa. Dużo. Dla mnie to jest to naprawdę dużo. Ale jestem w całkiem fajnym miejscu w mojej głowie i wyjątkowo, zamiast dorzucać się, wiecie, w tą spiralę czarnych myśli, postanowiłam je obserwować. Ten warszawski wyjazd nie był moim pierwszym tego typu, bo bardzo podobny, w podobnym celu odbyłam kilka miesięcy wcześniej i wówczas nie mogłam spać, byłam zestresowana kilka dni wstecz, nie byłam w stanie zjeść śniadania, bolał mnie brzuch, byłam przekonana, że się pogubię języka, zapomnę, zabiję się o własne nogi. Przyszło do drugiego wyjazdu i tu warto dodać, projekt, nad którym teraz pracowaliśmy, był nieco większy, więc powinnam się teoretycznie bardziej stresować, ale w mojej głowie panowała względna cisza, kompletny luz. A działo się tak dlatego, że kolejnego dnia miałam w perspektywie lot do Norwegii, pierwszy samodzielny. Nagle ten dworzec, ta Warszawa stały się sympatyczne, moje, dobrze mi znane, bezpieczne. Pierwszy raz czułam się na tyle swobodnie, że jeszcze przed nagrywkami zrobiłam sobie rundkę po złotych tarasach. Weszłam do jakiejś perfumerii, w ogóle chciałabym, żeby w Krakowie był Lush. Weszłam do Lusha i były tam bardzo fajne zapachy i żałuję, że tego sklepu stacjonarnie nie ma w Krakowie. Off top, kompletny off top. Wiecie, połaziłam sobie, pooglądałam wystawy. Czułam się jak u siebie, co było kompletnie nie do pomyślenia wcześniej. Jeśli byłam przed czasem, to docierałam na miejsce przed czasem i choćbym miała nogami przebierać na mrozie, nie pozwoliłam sobie na to, żeby robić coś wcześniej. Chciałam po prostu ten plaster oderwać najszybciej, jak się dało. Teraz luz. Za to dzień kolejny, no to już było wyzwanie, ale znowu dobre miejsce w głowie. Przez to, że zaobserwowałam tę potrzebę podwyższania sobie poprzeczki, a mój mózg lubi mieć cele, to stworzyłam sobie w głowie plan, że od teraz będę kimś, komu zawsze zazdrościłam. Czyli tym człowiekiem na lotnisku, który wchodzi tam jak do siebie, który siedzi w samolocie jak w tramwaju, dla którego jest to normalny środek transportu, a nie wakacyjna fanaberia, do której trzeba się psychicznie przygotowywać miesiącami. Wiedziałam, że chcę to lotnisko oswoić, co wcale nie sprawiało, że się nie bałam, żeby była jasność. Bałam się jak cholera, a mój mózg wypluwał oczywiście najróżniejsze scenariusze. Na przykład, że nie przejdę kontroli bagażowej. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale że znajdą mi w plecaku coś takiego, co przez co nie będę mogła polecieć, że coś będzie źle zapakowane, albo za ciężkie, albo chuj wie co, naprawdę nie pytajcie mnie, ale tej kontroli bałam się najbardziej na świecie. Nic takiego nie miało miejsca. Bałam się, że nie dopełniłam jakiejś formalności, że niby się odprawiłam online, ale że to nie wystarczy, że trzeba mieć coś jeszcze, że przed tą kontrolą bagażu było jakieś inne okienko, do którego trzeba było zajść, a ja nie zaszłam i już teraz nie ma odwrotu. Znowu, nic takiego nie miało miejsca. Że się na lot spóźnię, że stoję nie tam, gdzie trzeba, że się okaże, że ktoś ma to samo miejsce, co ja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy już siedziałam przy tym moim gejcie i czekałam na mój lot, rozejrzałam się dookoła i sobie uświadomiłam, kurwa mać, lotnisko jest dla mnie. Nie jest po to, żeby mi życie utrudnić, żeby komukolwiek życie utrudnić, bo jeśli by tak było, to nie stałabym teraz w gęstym tłumie. Nikt by nie chciał podejmować brania udziału w jakimś komunikacyjnym cyrku, albo przynajmniej wiele osób by zrezygnowało zamiast się męczyć, no bo po co? Tymczasem widziałam matki z małymi dziećmi, starsze osoby, bardzo młode osoby i każdy sobie radził. Dlaczego ja mam sobie nie poradzić, bo co, bo czego mi brakuje? Powiem wam, że po kokardy mam wmawiania sobie, bo to ja sobie głównie wmawiam, że jestem gamoń. Że jestem tak gapowata, że sobie z niczym nie radzę. Gówno prawda. Radzę sobie, a jak sobie nie radzę, to doczytam, dopytam i sobie poradzę. Wcale nie jestem wyjątkowa z tym, że się boję i ty też nie jesteś. To jest w ogóle myśl z mojej terapii, bo opowiadałam mojej terapeutce, że wydaje mi się, że wszyscy radzą sobie w życiu lepiej ode mnie. Że jak coś załatwiają, dajmy na to sprawy urzędowe, to jakby szli po bułki do sklepu, a ja w tym samym czasie czuję się tak, jakbym miała do przejścia labirynt. I w rozmowie z terapeutką okazało się, że nie mam racji. Że tak naprawdę wszyscy trochę się boimy, nie ufamy różnym sytuacjom. Różnica między mną a tą symboliczną oczywiście resztą świata polega na tym, że ludzie się boją, ale robią, bo trzeba i tyle. A ja stoję nad tą otchłanią i zamiast przejść po moście jak reszta, to się gapię w dół i zastanawiam, w którym momencie most zarwie się pod moim ciężarem. I w tej chwili nie mam zielonego pojęcia, od czego zaczęłam i dokąd zmierzam w tym wywodzie. Że skala strachu, że lotnisko, że obawy, że lotnisko dla wszystkich. W ogóle to powiem wam, że tak naprawdę na lotnisku, nawet takim dużym jak to w Oslo, po którym przemieszczałam się też samodzielnie pierwszy raz w życiu, że się tam w zasadzie wędruje jak po sznurku. To znaczy, wszystko macie dobrze opisane, jest bardzo ładnie to wszystko uporządkowane, idzie się połapać. Nie wiem, skąd u mnie taka wizja, że jak miejsce jest dla mnie nowe, lotnisko oczywiście nie jest nowe, ale pierwszy raz nie byłam prowadzona za rączkę, to wszystkie te punkty, do których mam dotrzeć, będą rozstrzelone w jakimś kompletnie nielogicznym porządku. Każde miejsce zamienia się dla mnie w taki typowy urząd z koszmaru. Tu musisz pójść i wziąć kwitek, później 3 piętra dalej, coś tam, a później zejść do lochów i pokonać smoka. Chociaż z tymi urzędami to też wszystko mi się pozmieniało w momencie, kiedy faktycznie tam poszłam rzeczy załatwiać. Też w mojej głowie były zupełnie gorszym miejscem niż w rzeczywistości. Pod względem wizualnym okej, wciąż nie cieszą oka, ale wszystko jest opisane. Możesz się umówić na godzinę, a panie są bardzo miłe, pomocne i większość w moim wieku. No nie taki obrazek podpowiadała mi moja roztrzęsiona głowa, tak? Pracownicy lotniska, przychodni, urzędu, wpisz sobie tutaj dowolne, stresogenne dla ciebie miejsce, wykonują swoją pracę. Nie jesteś nikim wyjątkowym ze sprawą, z którą przychodzisz. To nie jest tak, że pani urzędniczce nagle wyrosną kły i pazury, wstanie i się wydrze na ciebie, bo co ty sobie wyobrażasz, przynosząc dokumenty po czasie. W rzeczywistości jesteś 30 osobą tego dnia z tym samym problemem. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla jednych to wyobrażenie jest absolutnie kuriozalne, dla mnie jednak jest chlebem powszednim. Kiedy robię coś nowego, staję przed jakimś wyzwaniem, to zdaje mi się, że mój przypadek jest szczególny, że sobie nie poradzę, bo okoliczności będą do tego stopnia niesprzyjające, że nie wyjdę żywa z tego labiryntu. Po raz kolejny gówno prawda. Powiem wam, że odkrywam powoli, że chyba przechodzę obecnie jakąś ponowną fazę buntu. Takiego autobuntu, bo wkurwiam się na siebie niemiłosiernie i na własny łeb i na te kocopoły, które sobie nazmyślałam latami pod własnym adresem. Wracając do mojej podróży, to no właśnie, podróż. Jeśli mnie znacie, to wiecie, że zaklinam się od zawsze, jak bardzo nie lubię podróżować. Że to mi jest po nic, bo jestem domatorem, bo podróże mnie nie bawią, że nie mam takiej potrzeby poznawania świata. A teraz dostrzegam, późno bo późno, ale kurde, lepiej późno niż wcale, że to wszystko wynika właśnie ze strachu. Że podróż jest dla mnie niewiadomą, a ja chcę wiedzieć wszystko. Że tonę w tych czarnych scenariuszach, zapominając, że są wyłącznie produktem mojej wyobraźni, a nie rzeczywistością. Że to nie jest moje, że to nie jest o mnie. I oczywiście może przytrafić mi się coś okropnego, ale tak samo może się to zdarzyć wytrawnemu obieżyświatowi albo mnie samej, ale nie wiem, w na pozór bezpiecznym domu czy na prostej drodze w dobrze mi znanym miejscu. I oczywiście być może to, że mnie nie ciągnie w jakieś najdalsze zakamarki świata, a już na pewno nie w pojedynkę, wynika z pewnej mojej miłości do własnych czterech kątów, ale dzięki tej podróży za Bałtyk, chrypka, odkryłam, że takie nawet weekendowe wypady w Europę są kurde super i ja nie wierzę w tym momencie, co ja wygaduję tutaj do was. Że to nie jest tak, że to mi kompletnie nic nie daje, bo obserwowanie ludzi, którzy żyją w innym miejscu, w innej mentalności jest niesamowicie inspirujące, że po 33 latach wreszcie odkrywam, że podróżowanie daje jakieś przedziwne poczucie wolności, które nigdy wcześniej do mnie w dziwny sposób nie docierało. No, uciekłam od tematu, ale już wychodząc z tego lotniska, to najprawdopodobniej Bóg wie, jakim podróżnikiem nie zostanę, ale chyba przekroczyłam jakąś kolejną granicę w sobie i mam nadzieję, że już nie zrobię kroku w tył. To jest w ogóle przezabawne dla mnie, że niektóre myśli, obserwacje, zachowania albo porzucenie wcześniej wymienionych potrafią przyjść znienacka, że niby to wszystko wiesz, czasami nawet powtarzasz innym jako dobrą radę, ale nie potrafisz wprowadzić tego we własne życie. Nie do końca to czujesz, pomimo tego, że bardzo chcesz i wydaje ci się to logiczne, ale nie potrafisz i nagle coś zaskakuje, zaczynasz trybić. Myślę, że w moim wypadku to zasługa naprawdę kurwa ciężkiej pracy, którą odwaliłam nad samą sobą, a po części terapii, to na pewno. Ale nareszcie, chyba pierwszy raz w pełni dociera do mnie to słynne bój się i rób. To, które pojawiało się na moich rysunkach, które przecież tak często powtarzam. Dopiero teraz zdaje mi się, że zaczynam je w pełni rozumieć. Bo pokonywanie kolejnych granic, zjadanie kolejnych żab zmienia perspektywę. Przesuwa cię trochę dalej w miejsca, o których nie myślałeś, że się tam znajdziesz. I tutaj, proszę Państwa, do głosu dołącza mój wewnętrzny krytyk. Powitajmy go brawami. I szepcze mi teraz do ucha, że sobie ktoś na pewno pomyśli, matko jedyna, takie bicie piany, bo się do samolotu weszło. Ale tak naprawdę pod ten samolot możesz, drogi słuchaczu, podłożyć wszystko inne. Coś, co dla jednego jest chlebem powszednim, dla drugiego jest Monteverestem. Uwierzcie, rok temu, jak sobie myślałam, że miałabym sama polecieć do Oslo, a Oslo myślałam intensywnie, bo tam mieszka moja przyjaciółka i było mi na maksa źle, że ona cały czas przylatuje do Polski, a ja do niej nigdy. Ta myśl, że miałabym to zrobić, była paraliżująca. Ja z góry wiedziałam, że sobie nie poradzę. I myślę, że każdy z nas ma w życiu coś takiego. Taki punkcik na horyzoncie, że jak ci gdzieś zabłyszczy, to sobie myślisz, ni chuja nie dopłynę, coś wylezie z głębin i mnie zje. Ale jednocześnie inni tam dopływają. Więc dlaczego ty nie możesz? I oczywiście są różne czynniki od nas niezależne. Bywają sytuacje, że się nie da i koniec. Daleka jestem też od stwierdzenia, że wszystkich bez wyjątku ogranicza wyłącznie wyobraźnia, że wiecie, sky is the limit. Bywa naprawdę różnie, ale najczęściej to wyłącznie my sami se te kłody pod nogi rzucamy i to niewidzialne kłody, kłody, które nigdy nie istniały i nigdy istnieć nie będą. Bardzo to jest głupie, i bardzo ludzkie zarazem. I myślę, że samo uświadomienie sobie tego, że wszyscy tak miewamy, dużo zmienia. Że nie jesteśmy wyjątkowi w swojej nieporadności, gapowatości, omylności. Że nawet najbardziej wysportowany, zaradny, bogaty, wpisz sobie tutaj co chcesz człowiek, czasem się gubi, wypierdala o własne nogi, myli, musi zaczynać od początku, bo coś totalnie spartolił. Jesteśmy tylko ludźmi. Pozwolenie sobie na ten margines błędu daje dużo, a jak się dołączy to nieustanne przesuwanie granicy strachu, nieograniczanie się choćby przez chwilę do bezpiecznego i znajomego, to daje jeszcze więcej. Więcej niż byliśmy w stanie sobie wyobrazić wczoraj. Życzę Wam wspaniałego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.